Coraz bliżej ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów.
Projektem ustawy w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Jutro trafi on pod obrady Sejmu.
Narodowy Dzień Pamięci ma być obchodzony 24 marca w rocznicę egzekucji rodziny Ulmów zamordowanych za przechowywanie Żydów.
Inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy ma stanowić hołd dla tych, którzy przeciwstawili się terroryzmowi niemieckich nazistów z narażeniem życia własnego i swoich bliskich, udzielając pomocy prześladowanym bliźnim.
Prezydencki minister Wojciech Kolarski przypomina, że ustawa w tej sprawie była związana z obchodami 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom Żagota. Dodał, że ustawa jest jeszcze ważna dziś, gdy trwa dyskusja na temat ustawy o IPN.
Dzisiaj ta ustawa jest szczególnie ważna, dlatego, bo my Polacy musimy pokazywać światu naszych narodowych bohaterów, czyli tych, którzy właśnie w czasie niemieckiej okupacji byli gotowi zapłacić najwyższą cenę za to, żeby nieść pomoc swoim żydowskim współobywatelom. W roku, gdy świętujemy stulecie naszej niepodległości, w którym wspominamy naszych bohaterów, bohaterów naszej wolności, to właśnie Polacy ratują Żydów, są wspaniałym przykładem do naśladowania.
Zgodnie z pierwotną propozycją Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów miałby być obchodzony 17 marca. Wynikało to z faktu, że 24 marca przypada już inne święto, ustanowione w 2004 roku Narodowy Dzień Życia.
Przewodnicząca Komisji Kultury Elżbieta Kruk wskazała, że oba święta mogą być obchodzone tego samego dnia. Wyjaśnił, że podczas egzekucji Ulmów zginęło także dziecko w łonie matki, a ci, którzy ratowali Żydów, niewątpliwie chronili życie ludzkie.
Polacy stanowią największą liczbę wszystkich odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznawanym przez Instytut Pamięci Yad Vashem.
W 1942 roku w naszym kraju powstała Rada Pomocy Żydom Żagota. Była to jedyna w okupowanej przez nazistów Europie instytucja państwa ratująca Żydów od zagłady.
Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował, że resort uruchomił specjalną stronę internetową, gdzie między innymi tłumaczone są wszystkie powody związane z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
Można ją znaleźć pod adresem germandeadcampsnotpolish.com.
Patryk Jaki w rozmowie z dziennikarzami akcentował, że mamy obowiązek zadbać o wizerunek Polski za granicą. Skomentował też decyzję prezydenta Andrzeja Dudy odnośnie ustawy o IPN-ie.
Nasze państwa polskiego poinformował, że zdecydował się podpisać nowelę, a jednocześnie skierować ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.
Uważam, że jest to bardzo dobra decyzja, ponieważ z jednej strony przełamuje tą taką obecną w polskiej polityce III Rzeczpospolitej niemoc w zakresie prowadzenia naszej narracji historycznej za granicą. Ja przypominam, że do tej pory tak elity Rzeczpospolitej tworzyły nasze państwo. Było tak, że o polskiej historii za granicą powinien opowiadać Jan Tomasz Gross, który twierdził, że Polacy to generalnie zabijali więcej Żydów niż Niemcy. No i oczywiście musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy, żeby to Jan Tomasz Gross był naszym towarem eksportowym, czy chcemy, żeby Polska z tym kojarzyła się na świecie.
Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza kary grzywny lub więzienia do lat 3 za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Zmiany krytykują Izrael, Stany Zjednoczone i Ukraina.
Posłowie z Sejmowej Komisji Środowiska i Rolnictwa zajmują się dziś na wspólnym posiedzeniu poprawkami do projektu noweli ustawy o mikroorganizmach i GMO. W trakcie drugiego czytania w Sejmie zgłosił Kukiz 15.
Jedna z poprawek dotyczy nałożenia na osobę, która zgłosiła zamiar upraw GMO, obowiązku ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące powstać w związku z prowadzeniem takiej uprawy.
Druga poprawka to skrócenie z 5 do 2 lat okresu, na jaki będzie dokonywany ewentualny wpis upraw GMO do rejestru takich upraw.
Cała nowela stanowi wdrożenie do polskiego prawa postanowień unijnej dyrektywy i wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Przepisy choć otwierają furtkę do GMO w Polsce, dają też gwarancję, że nasz kraj nadal może być od nich wolny, mówi poseł Jan Duda, członek KOBU Sejmowej Komisji Środowiska i Rolnictwa.
Żeby można było uprawiać roślinę genetycznie modyfikowaną, zgodnie z prawem oczywiście, trzeba uzyskać zgody właścicieli nieruchomości w promieniu 30 km od potencjalnej działki, na której by się chciało uprawiać. Ta nieruchomość, na której chcecie nowy prowadzić uprawę, musi znajdować się w odległości co najmniej 30 km od wszystkich potencjalnych form ochrony przyrody. Czyli mówimy tu o pomnikach, o naturze, o wielu innych formach, które są. To również uzyskanie zgody rady gminy, uzyskanie uzyskanie zgody władz Rady Powiatu i Sejmiku Województwa. Więc tu raczej jest niemożliwe, żeby te wszystkie rzeczy można było spełnić.
Zgodnie z procedowanymi przepisami bezpośrednią kontrolę nad rejestrem upraw GMO mają mieć obywatele i samolokalne.
Wobec naruszających te regulacje przewidywane są grzywny i kary zbawienia wolności od 3 miesięcy do 200 lat, w zależności od przewinienia.
Chadecy i socjaldemokraci w Niemczech mają nadzieję na zakończenie dziś rozmów na temat utworzenia nowego rządu.
Niemieccy politycy próbują utworzyć rząd od wyborów, które odbyły się 24 września 2017 roku. Początkowo rozmowy dotyczące wielkiej koalicji miały się zakończyć w ubiegłą niedzielę.
Według niemieckiej agencji prasowej partie wciąż nie doszły do porozumienia w kwestiach związanych z rynkiem pracy oraz opieką zdrowotną.
W razie ewentualnego sukcesu rozmów informacja o umowie koalicyjnej ma zostać przedstawiona opinii publicznej jutro.
Politolog Aleksander Kozicki mówi, że brak utworzenia wielkiej koalicji w Niemczech byłoby niezrozumiałe.
Po pierwsze, obie czołowe partie uzyskały najniższe wyniki w swojej historii, to znaczy od utworzenia Republiki Federalnej Niemiec w 1949 roku. Kwestia braku koalicji powodowałaby wzrost aktywności, ale również popularności partii antysystemowych. Po trzecie, od końca stycznia były prowadzone bardzo intensywne rozmowy koalicyjne, tak naprawdę rozmowy programowe, w których ustalono m.in. pakiet kolei, ograniczenie wzrostu czynszu, aktywizację budownictwa socjalnego. Są to zagadnienia, które szeroki rezonans społeczny, są bardzo bliskie całemu SPD, ale również tej części establishmentu CDU-CSU, który są poglądy prospołeczne.
Przedłużające się negocjacje nie służą jednak koalicji chadeków i socjaldemokratów.
Poparcie dla wielkiej koalicji CDU-SPD w dalszym ciągu spada. Obecnie sięga 47,5%, co oznacza utratę większości. Jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy ta koalicja nie ma poparcia większości wyborców. Suma poparcia dla stałych partii wynosi 48,5%.
To były wiadomości w Radiu Maryja.